Do ponownych prac w Sejmie trafi nowelizacja ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych. To efekt poprawki, jaką do ustawy zgłosiła Senacka Komisja Obrony Narodowej. Zakłada ona podwyższenie limitu liczby stanowisk dla żołnierzy zawodowych ze 130 do 150 tysięcy. Za nowelą głosowało 47 senatorów, przeciw było 27, wstrzymało się od głosu 4. Podczas debaty poprzedzającej głosowanie wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki wyraził nadzieję, że wprowadzenie tej poprawki przetnie wszelkie ataki opozycji wobec rządu.
Pierwotna nasza propozycja wskazywała liczbę 130 tysięcy żołnierzy zawodowych, co faktycznie zwiększałoby liczebność możliwą żołnierzy zawodowych o 5 tysięcy. I rozpętała się wielka walka, wielki spór medialny, zamiast koncentrować się na tym, co najważniejsze, i szukać pieniędzy na modernizację i rozwój polskiej armii. Zaproponowaliśmy w związku z tym, w porozumieniu z Senatem, Ministerstwem Obrony Narodowej, wspólnie wypracowaliśmy taką koncepcję, która przetnie jakiekolwiek wątpliwości i spory, bo nie było intencji żadnej utajnionej, intencji ministra obrony narodowej, żeby ograniczyć polską armię. I zaproponowaliśmy poprawkę 150 tysięcy, która powinna tutaj zakończyć ten spór.
Wiceminister Obrony Narodowej Bartosz Kownacki przekonywał też, że zwiększone środki na armię zostaną przeznaczone głównie na dwa cele: odbudowę zdewastowanej infrastruktury i budowę nowej oraz zmodernizację sił zbrojnych. Jak mówił, każda sfera wojskowości wymaga dodatkowych pieniędzy. Wojska pancerne, wojska rakietowe, obrona przeciwpowietrzna, kwestia wojsk lotniczych wymieniał. Zgodnie przyjętą ustawą w przyszłym roku nakłady na obronność mają wynieść co najmniej 2% PKB, a docelowo w 2030 roku wzrosnąć do minimum 2,5% PKB. Wiąże się to z ustaleniami państw NATO podjętymi na szczycie w Newport w 2014 roku, a potwierdzonych w 2011 roku na szczycie w Warszawie, oraz deklaracjami rządu i prezydenta o zwiększeniu wydatków obronnych do 2% PKB. Dziś trzeci i ostatni dzień Narodowego Kongresu Trzeźwości. Wydarzenie odbywa się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sobotnim dyskusjom przyświeca hasło: rola rodziny i kościoła w służbie trzeźwości narodu. Głos zabiorą m.in. ksiądz dr Marek Dziewiecki, profesor Maria Ryś i dr Teresa Jadczak-Szumiło. Uczestnicy kongresu będą dziś debatować m.in. na temat relacji umacniających trzeźwość w rodzinie, odpowiedzialności kościoła oraz wartości postanowień i przyrzeczeń w drodze do wolności osobistej. Ksiądz profesor Grzegorz Polok podejmie temat wsparcia osób z rodzin dysfunkcyjnych. Taka pomoc, jak podkreśla w rozmowie z naszym reporterem, jest dla nich bardzo ważna.
Ja sam od 16-17 lat już jestem opiekunem duchowym grup terapeutycznych, zwłaszcza DDA, i myślę, że to bardzo ważna rzecz. Bez powrotu do przeszłości, bez wyciągnięcia tych ton emocji, które są wyparte w naszych sercach, nie poukładamy się. Ale jednocześnie jako ksiądz, jako wierzący, i to dzisiaj robimy, zwłaszcza w naszej grupie tej ostatniej, wszyscy deklarowali się jako katolicy, opieramy to na bezwarunkowej miłości Pana Boga, na życiu sakramentalnym, na uzdrowieniu, które dokonuje się przez Eucharystię, przez sakrament pokuty i pojednania, przez sakrament chorych. To oparcie na wierze, na swoim Bożym, na wspólnocie, no jest drogą. Także absolutnie grupy terapeutyczne, tak, ale też dla wierzących, żeby połączyli to z takim jakby na dwóch skrzydłach, żeby rozwinąć te skrzydła, czyli wiara i pomoc psychologiczna.
Narodowy Kongres Trzeźwości składa się z dwóch części. Pierwszą była czerwcowa pielgrzymka na Jasną Górę. Druga to trzydniowa sesja na UKSW. Dziś w ramach wydarzeń kongresowych na Placu Piłsudskiego odbędzie się też piknik rodzinny pod hasłem Świadek Wolności. W czasie spotkań, debat, pokazów i zabaw promowana będzie właściwie rozumiana wolność, o którą zabiegał sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Kongres potrwa do jutra, a zakończy go msza święta w Archikatedrze Warszawskiej, gdzie złożone zostaną postanowienia kongresowe. W kościołach w całej Polsce będą sprawowane msze święte w intencji trzeźwości. Moje przesłanie do obywateli Polski i innych krajów Unii Europejskiej jest jasne. W nadchodzących latach Wielka Brytania chce być waszym najsilniejszym przyjacielem i partnerem, napisała premier Theresa May. Wczoraj szefowa brytyjskiego rządu rozmawiała również przez telefon z premier Beatą Szydło. Jak informował rzecznik rządu Rafał Bochenek, tematem była założenia dotyczące negocjacji związanych z Brexitem oraz przyszłe relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Dodał, że podczas rozmowy premier Beata Szydło wyraziła oczekiwanie, aby na wstępie skupić się na wypracowaniu dobrych gwarancji praw polskich obywateli na Wyspach, a także ustalić kwestie dotyczące budżetu Unii Europejskiej. Dariusz Sopków, były ambasador tytularny przy Unii Europejskiej, podkreślił, że Brytyjczycy chcą zacząć negocjacje od stworzenia dobrej atmosfery.
To jest dopiero początek. Schody przed nami dopiero i wiele problemów się pojawi. Natomiast rząd brytyjski wykonał tutaj taki klasyczny manewr ominięcia wszystkich problemów i próby rozpoczęcia negocjacji na temat Brexit w dobrej atmosferze z bardzo realnymi, konkretnymi zapewnieniami. Ze strony elit brukselskich, tych negocjacyjnych w imieniu Unii Europejskiej, do tej pory dochodziły tylko takie narzekania, naciski. Natomiast rząd brytyjski pokazał, w jaki sposób należałoby je prowadzić. Na wyższym poziomie, na próbie porozumienia się, na gwarancjach w sprawach najważniejszych, to znaczy dotyczących obywateli, a więc to jest inne zupełnie spojrzenie na to, na czym ma polegać Brexit.
Wczoraj we Florencji szefowa brytyjskiego rządu przedstawiła swoją wizję przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Teresa May podkreśliła między innymi, że Londyn chce, by po Brexicie obywatele Unii Europejskiej pozostali w Wielkiej Brytanii, a ich prawa, w tym między innymi miliona Polaków, będą zapisane w brytyjskim prawie. Zapowiedziała też, że Wielka Brytania uszanuje zobowiązania podjęte przez jej kraj w trakcie członkostwa w Unii Europejskiej. Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca bieżącego roku i powinna opuścić wspólnotę do końca marca 2019 roku. Ponad 10 tysięcy osób zostało ewakuowanych z domów na indonezyjskiej wyspie Bali z powodu wzmożonej aktywności wulkanu Gunung Agung, poinformowała agencja AFP. Wczoraj władze Indonezji podniosły poziom zagrożenia wulkanicznego na najwyższe. Wulkan od sierpnia wykazuje zwiększoną aktywność. W tym tygodniu w jego pobliżu zarejestrowano setki wstrząsów. Zdaniem wulkanologów mogą one zwiastować zbliżającą się erupcję. Indonezyjskie władze ostrzegły, że nikt nie powinien znajdować się w promieniu 12 km od krateru wulkanu. Zapewniły jednocześnie, że nie ma zagrożenia dla osób przebywających na pozostałych częściach wyspy. Bali to wyspa popularna wśród turystów. Co roku odwiedza ją miliony zagranicznych gości. W wyniku erupcji Gunung Agung w 1963 roku zginęło ponad 1000 osób. Od tego czasu wulkan nie wybuchał. Dziś na przeważającym obszarze zachmurzenie duże i deszcz. Na południu lokalnie możliwe burze. Wysoko w Tatrach śnieg i deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie bez opadów. Temperatura od 11-14 stopni miejscami na południu do 19 na północnym wschodzie, a w dolinach karpackich lokalnie 8 stopni. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na południu porywisty, północny. Jedynie na wschodzie kraju wschodni, a w Karpatach początkowo porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1300 4 hektopaskale i będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja.